Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak jak to zapowiadałem, krótka pomiędzy mszami, żeby nie trzeba było przychodzić gdzieś tam osobno. Taka, nazwijmy to, katecheza liturgiczna. Tydzień temu mówiłem o samym słowie liturgii, akcentując w niej, w tym słowie, które oznacza jakiś czyn wspólny, czyn ludu, czy też czyn dla ludu, ten wspólnotowy wymiar i zachętę do też zaangażowania się wspólnotowego. Są takie zdania w Konstytucji o Liturgii Świętej, którą się tutaj będę posługiwał, w którym, które jakby tak warto znać, warto wiedzieć, choćby skrótowo oczywiście. I dzisiaj takie jedno sformułowanie, które rzeczywiście pokazuje nam, w jaki sposób jesteśmy zachęceni do udziału w tejże liturgii. Zacytuję najpierw, to jest 14 punkt tej Konstytucji o Liturgii Świętej. To jest, przypomnę, Konstytucja Soboru Watykańskiego II. Cała potem reforma, nowe księgi, lekcjonarze, mszały, cały ryt jakby w oparciu o te tutaj wskazania został wypracowany na przestrzeni lat po Soborze Watykańskim II. To jest połowa lat 60. ubiegłego wieku. Czytamy tutaj, że Matka Kościół bardzo pragnie, aby wszystkich wiernych doprowadzić do pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych, którego domaga się z natury sama liturgia. I tam dalej jest powiedziane, że na mocy chrztu lud chrześcijański jest uprawniony i zobowiązany do takiego udziału. Te trzy słowa. Mianowicie nasze uczestnictwo powinno być pełne, świadome i czynne. To jest jakiś ideał, do którego mamy dążyć. Zacznijmy od słowa świadome, bo to słowo, to oczywiście one są jasne, czytelne te słowa, ale krótki komentarz, bo trudno po tym jednym zdaniu skończyć katechezę, bo już byście nie zostali za tydzień. Więc zacznijmy od tego słowa świadome. Myślę, że to oznacza przede wszystkim jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, że rozumiemy, co się tutaj dzieje. O tym będę troszkę, jak dożyjemy, to powiemy sobie za tydzień, mianowicie o rzeczywistości znaków i symboli, tak bardzo ogólnie na razie, a potem będziemy szczegółowo wszystkie drobiazgi kolejne tygodnie analizować. A więc jakby, że rozumiemy, co tutaj się dzieje, to jest jakiś pierwszy taki warunek, prawda, że ta mowa znaków, gestów, treści liturgii do nas jakby dociera i ją odbieramy. Ale myślę, że przede wszystkim ta świadomość będzie dotyczyła jakby roli i ważności liturgii mszy świętej. Jestem przekonany, że tak jak tutaj jesteście, to jakby ta świadomość jest duża, o czym po prostu świadczy to, że jesteście, zwłaszcza jeśli ktoś jest rzeczywiście wierny i zawsze. Ale w Konstytucji znajdujemy także też znowu takie zgrabne sformułowania, które warto usłyszeć. Nieco wcześniej pokazana jest liturgia jako szczyt, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. A zatem liturgia jako źródło i szczyt właściwie tego wszystkiego, co w Kościele robimy, bo przede wszystkim na niej tu się gromadzimy, prawda? W Kościele, pomijając jakieś inne nabożeństwa nieliturgiczne, To pierwszą taką najważniejszą czynnością właśnie będzie to. I jest to źródło i szczyt. Ona oczywiście wypływa z tego, że tak jak to cytowałem przed tygodniem, tu sprawowany jest kapłański urząd Chrystusa, Kościół go celebruje. Mówiąc bardzo tak obrazowo i krótko, przychodząc tutaj, stając przy ołtarzu, stajemy pod krzyżem Chrystusa, na którym On ponawia swoją ofiarę, bezkrwawo oczywiście, ukrył się bardzo dla nas, no ale bądźmy za to wdzięczni, bo któż z nas wytrzymałby widok, który stał się udziałem no, tych, którzy byli wtedy pod Golgotą, na Golgocie. Znamy cuda eucharystyczne, prawda? Więc dla Pana Boga to nie byłby problem, żeby tutaj realnie przelewać swoją krew, tylko kto z nas by wytrzymał. Ale to wcale nie, jakby nie zmienia tej prawdy, że tu rzeczywiście dokonuje się ta rzecz. I stąd wypływa właściwie to pojęcie, że liturgia jest szczytem. Nie ma rzeczy istotniejszej, ważniejszej, nie ma większych owoców, które rodzą się w Kościele, jak właśnie te zrodzone na drzewie krzyża w męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Kiedy mówimy tutaj, że liturgia jest źródłem i szczytem, z którego wypływa moc działalności Kościoła, to też Konstytucja dopowiada, że nie wyczerpuje całej działalności Kościoła. To znaczy, nie moglibyśmy tylko poprzestać na sprawowaniu mszy świętej, bo bez na przykład wcześniejszej katechezy i ewangelizacji, no taka msza święta dla ludzi niewierzących będzie zupełnie niezrozumiała. Nie przemówi, tak powiem, do nich. Choć wspominam takie świadectwo też ojca Daniela Ange, to francuski kapłan, zakonnik. Bardzo pięknie mówił o liturgii z takim niezwykłym przejęciem. I opowiadał też, że kiedyś we Francji ze wspólnotą, której przewodniczy, zrobili tak, że celebrowali najpiękniej jak to możliwe liturgię w jakimś kościele, bodaj w Paryżu, czy nieważne. A część tej wspólnoty ludzi przechodniów jakby zapraszała do kościoła, żeby weszli, nie tłumacząc zbyt wiele. I rzeczywiście jakby piękno tej liturgii, śpiewów, celebracji, no tak opowiadał o tym, że to też jakby ludzi dotykało. Ale żeby uczestniczyć w niej, żeby rzeczywiście liturgia była źródłem i szczytem, a zatem by uczestniczyć w niej świadomie, na pewno jakby musimy najpierw przyjść tutaj z wiarą i rozumieć, że chodzi tu nie tylko o jakieś piękno, celebracji, tajemnicze misterium, ale rzeczywiście musimy wiedzieć jakby, co na ołtarzu pańskim się dokonuje, co celebrujemy. A zatem to ten pierwszy jakby warunek, ta świadomość. I nie ukrywam, że te nasze spotkania, te katechezy właśnie temu mają służyć, by nasz udział był jak najbardziej świadomy. Nawet taka znajomość, jak coś się kształtowało, skąd się coś wzięło, dlaczego mamy pewne gesty, symbole, też są jakby ważne. Tylko tak może dla ilustracji, ale będziemy o tym mówili jeszcze tam kiedyś, bo akurat dzisiaj mamy takie dary tutaj z racji naszego dziękczynienia za żniwa. To w liturgii był przecież taki moment, że rzeczywiście głównie z myślą o trosce o ubogich wierni przynosili jakby dary różnego rodzaju. Kto jakie miał, kto jak pracował, jeśli był rolnikiem, to rzeczywiście przychodził na mszę świętą z jakimś tam siatką czegoś, prawda? Kapłan to zbierał, po mszy świętej to rozdawano. Ale zauważmy, że to w trosce o ubogich, o biednych, prawda? Mamy pewne ślady tego w dziejach apostolskich. Ale z tego się zrodziły właściwie dwie rzeczy, które mamy dzisiaj w liturgii. Mianowicie ta kolekta, którą mamy, no bo dzisiaj jakby jest prościej, tak? Skoro się już posługujemy jakby pieniądzem, jako środkiem zastępczym tych dóbr, to prościej jest po prostu tak to załatwić, niż każdy by tam przywiózł. Kto jest krawcem, to jakieś ubranie, szewc jakieś buty, rolnik jakieś tam dary, prawda? Więc stąd mamy, wzięła się kolekta. Natomiast mamy jeszcze jeden gest jako pamiątkę tego wydarzenia, mianowicie gest obmycia rąk, tak? Które jest po przygotowaniu darów ofiarnych, mimo że ksiądz się tutaj nie ubrudzi przy ołtarzu. No bo jak kiedyś brał te rzeczy od ludzi, składał je, no to był potem z tych ziemniaków, z tych wszystkich rzeczy fizycznie po prostu brudny, no i trzeba było się umyć, prawda? Więc nawet taka znajomość, jak się kształtowały pewne aspekty liturgii, pozwalają nam zrozumieć, skąd się to na przykład w formie symbolicznej oczywiście wzięło także i dzisiaj. To pomaga w przeżywaniu liturgii. Te dwie pozostałe cechy, przypomnę, tu konstytucja nas zachęca, byśmy uczestniczyli w sposób pełny, świadomy i czynny. Czynny, no to właśnie, czyńmy to wszystko, co do nas należy, o tym już mówiłem troszeczkę tydzień temu, mówiąc o tym wspólnotowym wymiarze, gdzie jesteśmy zaproszeni do angażowania się. Będę też jakby w trakcie podpowiadał, bo ta czynność oczywiście wyraża się w tym, że śpiewam, odpowiadam, no to jest jasne, ale także gdy możemy tu podejmować pewne też posługi, tak, tu jest to możliwe, byśmy czytali Słowo Boże, by ktoś prowadził modlitwę wiernych, czy przygotowywał komentarze i tak dalej, czy jako nadzwyczajni szafarze też pomagali. Ale też ta czynność wyraża się chociażby w takich może drobniejszych sprawach, ale ważnych, mianowicie w naszych postawach, w gestach. My te gesty też będziemy za jakiś czas omawiali, będziemy je tam komentowali, ale jeśli one będą właśnie jakby czynione świadomie, to też nam to pomaga w takim czynnym udziale, mimo że no właściwie ręce złożone tak czy inaczej, no ktoś powie drobiazg, tak, czy jakaś taka zwyczajowa kwestia, ale to wszystko coś wyraża, ma wyrażać i w gruncie rzeczy ma pomóc mi w przeżywaniu mszy świętej. Myślę, że warto zwrócić uwagę jeszcze na ten trzeci taki aspekt, że nasze uczestnictwo ma być pełne. Tutaj jesteśmy zachęceni do tego, aby jeśli to tylko oczywiście możliwe i nic nie stoi na przeszkodzie, uczestniczyć w pełni, to znaczy także z przyjęciem komunii świętej. Myślę, że ta świadomość wzrasta jakby ciągle, nieustannie, ale bywa jeszcze, tym się możemy spotkać jakby w spowiedzi, że jakoś tak łączymy spowiedź i komunię. To jest taki pakiet, prawda? Jestem po spowiedzi, przyjdę do komunii, ale jak minie tydzień, to mam pewne wątpliwości, no bo tydzień minął, coś się tam podziało i wcale to nie są i nie muszą być grzechy ciężkie i najczęściej nie są to grzechy ciężkie, bo wbrew pozorom nie jest łatwo zgrzeszyć ciężko. Tak można by powiedzieć, to nie jest takie proste. Więc jeśli tylko ten grzech nie jest rzeczywiście ciężki, ta droga do stołu pańskiego, do ołtarza stoi jakby otworem dla tych, którzy przeżywają jakieś takie wątpliwości, no bo coś tam powiedziałem, coś się tam, tak jak w życiu, no takie codzienne, zwykłe sprawy. Pamiętajmy, że przecież na początku mszy świętej jest akt pokuty, przepraszamy za grzechy, wzbudzamy żal, a żal jest warunkiem przebaczenia, prawda? Droga oczyszczenia z grzechów ciężkich prowadzi rzeczywiście przez konfesjonał, ale z tych grzechów takich powszednich prowadzi przez żal, przez skrucha, także tą na początku mszy świętej. I dlatego jakby ta zachęta, by ten stół pański był taki no zawsze pewnym celem. Zauważmy, że właściwie cała liturgia na dobrą sprawę pod to nas podprowadza, tak? Jeśli tak obiektywnie szczytowym momentem będzie przeistoczenie, bo to jest ten moment ofiary Chrystusa, to jakby subiektywnie dla nas największym momentem zjednoczenia z Chrystusem, no to jest dar Komunii Świętej i wszystkie właściwie te słowa, które powtarzamy za Chrystusem, które kapłan powtarza, bierzcie, jedzcie, są zachętą, są zaproszeniem. Myślę, że ten obraz uczty takiej naszej, gdy zapraszamy kogoś, no to któż z nas, jakby zwłaszcza kierując się naszą gościnnością, no nie zachęca gości: bierz, częstuj się to, co przygotowałem, i każdy się też cieszy. To oczywiście ludzki wymiar, prawda, kiedy goście z tego chcą korzystać, ale myślę, że tę ucztę przygotowuje dla nas Pan i też się cieszy, kiedy z niej korzystamy. A przy okazji ta świadomość, że ja bym chciał, tęsknię za częstą Komunią Świętą, też nas mobilizuje, też nas jakby nieustannie skłania do tego, żeby jednak o tę jakość życia się troszczyć. No a jeśli przytrafi się, coś tam nam sumienie pokazuje jakby, no i niepokoi więcej, no to po to właśnie też jest ta spowiedź, do której jesteśmy zachęceni, zaproszeni i jest możliwość. A zatem podsumowując, żeby zawsze zostawało tam jakieś jeszcze 7 minut na takie wyciszenie się i przed mszą świętą kolejną. Dzisiaj mówimy o tym, taka podpowiedź, jak uczestniczyć w liturgii. I tu 3 słowa, że jest to, ma to być uczestnictwo pełne, o tym mówiłem przed chwilą, czynne, a więc z naszym zaangażowaniem, oraz świadome. Dla mnie tu właściwie 2 wymiary. Świadome w znaczeniu rozumiem liturgię, jest dla mnie czytelna, ale też świadome w znaczeniu no takiej, na ile to potrafimy, takiej świadomości, co tak naprawdę na ołtarzu się dzieje, że tu uobecnia się męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Za obecność, za wysłuchanie bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.